środku dnia.
Mówiłem, kto tutaj usiadł, to teraz powiem, kto dosiadł do nas. Krzysztof Ratajczak, redaktor, szef redakcji sportowej Radia Poznań. Cześć, Krzysztofie.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Cześć, Rafał.
Tak, no nudy, redaktorze Ratajczak, nudy, bo faworyt wygrał, nie ma niespodzianki. Oczywiście mówimy o Euro 2024, zakończonym wczoraj późnym wieczorem.
No chyba nie takie nudy. Chociaż są oczywiście różne opinie. Ja nie do końca się zgadzam z tym, że całe na przykład piłkarskie mistrzostwa Europy były nudne. Dla mnie ja traktuję to jednak w kategorii święta, czy to mundial, czy mistrzostwa Europy, jeszcze z udziałem z polskiej reprezentacji, krótkim bądź dłuższym, z reguły w ostatnim czasie zdecydowanie krótszym niż dłuższym występem biało-czerwonych. To jest zawsze zdecydowanie święto. No i cieszę się, że wczoraj ten finał, szczególnie jego druga połowa, bo pierwsza połowa już tak zaczynałem, spodziewając się i wiedząc, że będę dzisiaj twoim gościem w audycji w środku dnia, zacząłem się zastanawiać, że oj, damy do ręki argumenty, damy w znaczeniu piłkarza Hiszpanii i Anglii, damy argumenty do ręki wszystkim tym, którzy myślą, że to nudne mistrzostwa, że to jednak wszystko zdominowane przez taktykę, że wszyscy bardzo zmęczeni ligowym sezonem, czy to w hiszpańskiej ekstraklasie, czy w Premier League w Anglii. No i tak, z takim poczuciem narzekactwa lekkiego schodziłem na przerwę, by zrobić sobie kolejną wczoraj kawę, ale druga połowa zupełnie inaczej mnie nastroiła i jestem zdecydowanie bardziej radosnym nastroju, bo zwyciężył radosny futbol, ale chwała także dla angielskiej reprezentacji, która dzięki tym swoim młodym piłkarzom pokazała, że podjęła walkę do samego końca, no i pewnie może być rozczarowana, bo walczyła o pierwsze trofeum, a Hiszpanie zdobyli to po raz czwarty.
No właśnie, a powiedz mi, bo o takich połowach, jak ta pierwsza, się mówi, że to był mecz czy gra dla koneserów.
Tak właśnie było, ale wynikało to także z takiego podświadomego lęku piłkarzy jednej i drugiej drużyny i także z trenerskiego podejścia trenera De La Fuente i Garetha Southgate'a z angielskiej reprezentacji. Może bardziej zaskoczyli in minus w tej pierwszej połowie piłkarze Hiszpanii, którzy postanowili też grać bardziej wyrachowany futbol, ale sądzę, że to tego doświadczonego szkoleniowca była w lekkim cudzysłowie zasługa, że oni nie dali się, mówiąc językiem kolokwialnym, tak trochę po piłkarsku, po sportowemu, nie dali się podpalić. Oni wyczekali ten moment, wiedzieli, że jest 0-0, że nie grają pięknego, radosnego futbolu, chociaż jeśli chodzi na przykład o posiadanie piłki, o te statystyki, to było po hiszpańskiej stronie, ale to wszystko musiało się odkręcić. Mnie bardzo cieszy to. Zresztą wczoraj w audycji Piłka w Rytmie Euro, jeszcze tuż przed finałem, na kilka godzin przed finałem, rozmawialiśmy na temat szkolenia piłkarskiej młodzieży z ekspertem z Akademii Młodych Orłów Polskiego Związku Piłki Nożnej Kubą Wojtkowiakiem, znanym trenerem. Właśnie rozmawialiśmy o takim pewnym porównaniu Lamine Yamal, Nico Williams, Jude Bellingham, ci, którzy mieli zagrać wieczorem w finale, a szkolenie polskich piłkarzy. No to zawsze są te odnośniki do polskiego grania, do polskiej reprezentacji, do polskich drużyn klubowych, ale ja cieszę się i raz jeszcze to podkreślam. Ostatecznie zwyciężył ten radośniejsza wersja futbolu, ta mniej wyrachowana, ta hiszpańska, czyli Viva España.
Lamine Yamal, którego wywołałeś w przeddzień tego finału, czyli 13, obchodził 17 urodziny i w internecie mogliśmy oglądać, jak od kolegów dostaje tort, taki prostokątny, owocowy, z galaretką, pysznie wyglądający. I on krótko przemówił do kolegów i mimo, że 17-latek, to muszę powiedzieć, że powiedział fajną rzecz w przeddzień finału, że prezent fajny, ale najlepszym prezentem to będzie jutro, jak pokonamy Anglię.
No piękne słowa. No to jest piłkarz właściwie kreowany na zawodowego futbolista od wielu, wielu lat. Wiadomo, ta słynna barcelońska La Masia, Lamine Yamal, no jedna z naprawdę z wielkich postaci, która na pewno jeszcze będzie napotykać, bo nie da się uniknąć pewnego kryzysu, skoro wchodzi się w świat tak wielkiej piłki nożnej, jeśli ma się 17 teraz już lat od właśnie owego 13 lipca. Teraz trudne wyzwanie przed nim, ogromne zainteresowanie zainteresowani, ale myślę, że on jest tak powolutku przygotowywany do tych wszelkich wyzwań, do tych czyhających na każdym kroku mediów, czy to społecznościowych, czy mediów takich już bardziej ogólnie znanych, mediów linearnych, tak to nazwijmy, czyli to zainteresowanie dziennikarzy, fanów, jest tak, fanek, co też w przypadku młodego piłkarza nie jest rzeczą obojętną, jest tak ogromne, że on będzie musiał być, mam nadzieję, że jest otoczony dobrą taką opieką, nie tylko trenerską stricte, ale także taką psychologiczną, ludzką, że wytrzyma to ogromne ciśnienie, które na niego na pewno spadnie, no bo wykreował się na tę gwiazdę, on sobie sam zrobił fantastyczny prezent, no ta pierwsza asysta Lamina Yamala przy golu Nico Williamsa, też przecież młodego piłkarza, rocznik 2022, już teraz letniego, Williams z kolei obchodził, to były urodziny 12 lipca skończył 22 lata, czyli mieli tych tortów, tam musieli naprodukować w hiszpańskiej reprezentacji, no teraz mają największy z tym, ten no tak, w kształcie pucharu Henri Delaney'a.
Dodajmy jeszcze, że wspomniany 17-latek odebrał po meczu finałowym puchar dla najmłodszego zawodnika turnieju i no, jest autorem pięknej bramki strzelonej Francji w bardzo ważnym meczu na tym turnieju. Rozmawiamy więc o młodzieży, wrócimy do tematu młodzieży polskiej. Tymczasem zadzwonił do nas pan Andrzej, 618-654-654. Czy pan oglądał finał, czy panu ten mecz się podobał, panie Andrzeju?
Oglądałem, bo jestem na działce w lesie nad jeziorem, oglądałem z laptopa, a słuchałem z radia. Powiem tak, cieszę się, że pan Ratajczak jest w studio, bo jakby był pan Wojtek Bernard, no to prawdopodobnie Kolejarz by znowu zaczął przegrywać.
Zawsze oczywiście mówi pan to żartem, liga rusza wkrótce, ale no dzisiaj tak, rozmawiamy
ale
jeszcze
o... jeżeli chodzi o te mistrzostwa Europy. Miałem tutaj wczoraj, nie były nudne, dlatego że miałem tutaj takie dość międzynarodowe towarzystwo. Część ludzi była za Anglią, część za Hiszpanią. Hiszpania, kurczę, to są dwa zupełnie różne style gry. Anglicy grają tak z mojego, że tak powiem, oglądu. Grają bardziej brutalnie, tak no, idą, kurczę, do przodu na całość. Natomiast Hiszpanie pokazują taką finezyjną, fajną piłkę, która jest no właśnie charakterystyczna dla tych latynoamerykańskich, kurczę, brygad, tak? Z tym, że ja byłem oczywiście za Anglią, dlatego, że po prostu im się to po prostu należy, jakieś to mistrzostwo Europy, nie?
A piłce należał się powrót do domu, jak to głosili Anglicy, no niestety.
Natomiast jeżeli chodzi o tego młodego człowieka, tego Yamala, czy jak on tam siebie nie nazywał,
tak się
to powiem tak, że no... On powinien grać jeszcze w drużynach młodzieżowych, dlatego że w zderzeniu z dorosłymi piłkarzami może się nabawić takich kontuzji, że już później będzie miał problemy z graniem. Ja przebywałem jakiś czas, kurczę, oglądając w Stanach Zjednoczonych futbol amerykański, który jest bardzo brutalną grą. No ale tam oczywiście grają te drużyny ze szkół średnich i to są równolaskowie, tak? Oni sobie tam krzywdy no, nie są w stanie zrobić, bo nie ważą aż tyle, tak? Mhm. Później są te ligi uniwersyteckie no i później dopiero ta, kurczę, liga zawodowa, gdzie się tam, powiedzmy, ścierają już najlepsi, tak? No tam jest... A piłka nożna jest bardzo, że tak powiem, kontuzjogennym sportem, więc ten młody człowiek, jeżeli teraz nabawi kontuzji, mógłby się nie wyleczyć, kurczę, do końca swojej kariery.
Tak jest, kontuzjogennym i kontaktowym jest sportem futbol.
Ale słuchajcie, kochani, będzie jeszcze olimpiada i wtedy Iga wszystkim dołoży.
Dziękujemy, tego sobie życzymy, nie tylko Iga, żeby dokładała wszystkim, jeżeli mówimy o reprezentantkach i reprezentantach Polski. Dziękuję panie Andrzeju. To ja jeszcze wrócę do tej kontaktowości futbolu, Krzysztofie, bo ja tak trochę z dystansem powiedziałem o tym, że pierwsza połowa była dla koneserów, ale kiedy na tych zbliżeniach widzieliśmy, jak ci piłkarze walczą na małej powierzchni o tę piłkę, to ja tam zauważyłem, a propos też tych kontuzji potencjalnych, Jaka jednak ta gra była czysta. Ona oczywiście, faule muszą być, ale jednak ci piłkarze na tych zbliżeniach przepięknych było widać, jak oni, nawet jak wchodzą sobie w nogi, pod nogi, to jednak celują w piłkę, starają się nie faulować. I to widać, że po obu stronach piłkarze mieli świadomość, że po boisku biegają bardzo drogie nogi.
Bardzo drogie nogi, to jest taki wzajemny szacunek. Myślę, że to powinna być norma i to jest, ja wiem, że to jest idealistyczne założenie, że takie powinno być nie tylko w futbolu zawodowym, ale w futbolu amatorskim także, tym, który ma przede wszystkim sprawiać radość. Myślę nawet o ligach regionalnych, o ligach młodzieżowych, o których nasz słuchacz także opowiadał. Jasne, że ci piłkarze mają do siebie wzajemny szacunek, oni doskonale orientują się, który w jakim klubie gra, szczególnie w przypadku takich reprezentacji, które dla nikogo nie są żadną tajemnicą, bo myślę, że wszystkich piłkarzy angielskiej reprezentacji, no, kibic zajmujący się tak dosyć blisko futbolem, no to wie, kto gdzie gra, jakie są jego piłkarskie losy, podobnie w odniesieniu do reprezentacji Hiszpanii. I ci piłkarze też wiedzą, to było widać po niektórych gestach, oczywiście tam są różnego rodzaju złośliwości, dużo gry psychologicznej, żeby wybić z uderzenia przeciwnika, żeby go zdenerwować, żeby zobaczył pierwszą żółtą kartkę, żeby może przy okazji następnej jakiejś akcji zobaczył drugą żółtą kartkę. Te prowokacje, znowu lekki cudzysłów, bo to jest mocne słowo, prowokacje, ale to jest część gry. To jest część gry i nie ma co się na to obrażać, bo też trenerzy na pewno w swoich szkołach mają zajęcia z psychologii, jak można właśnie dobrze zadziałać, operując świetnie, mając kontakt z piłkarzami z ławki trenerskiej, jak się do nich odnosić, jak bodźcować ich, mówiąc takim językiem bardziej poważnym, bo to każdy z tych piłkarzy jest naprawdę sporą osobowością, dobrze osobowością, może indywidualnością, o, tak będzie i dlatego ta umiejętność dotarcia, tutaj bym się nie bał, nie miał takich obaw jak nasz słuchacz, bo mówię, jeśli chodzi o Lamina Yamala Nasrui, bo tak pełni brzmi jego imię i nazwiska, tutaj ten sztab ludzi, który go otacza, ja myślę, że przede wszystkim nie będzie chciał mu zrobić krzywdy, a ja z kolei jestem zwolennikiem dawania przynajmniej pojedynczym piłkarzom takich szans w młodszym wieku, żeby szybciej dostawali się do tej seniorskiej piłki. Zaraz do tego tematu pewnie w kontekście polskim trochę wrócimy. Dla nas wieczny talent to ma 25 lat i wtedy wszyscy się cieszą, że o, młody piłkarz pojawił się w drużynie. A mieliśmy już też przykłady, jeśli te szanse, oczywiście one muszą być rozsądnie dawkowane przez trenerów, ale jednocześnie ten trener, czy sztab, czy zarząd klubu powinni obdarzać się większym zaufaniem młodych piłkarzy, którzy właśnie w starciu z tym futbolem dorosłym, tak to nazwijmy, seniorską piłką nożną, wtedy szybciej wskakują na zdecydowanie wyższy poziom, jeśli obronią się swoim talentem, ale to nie może polegać na tym, że dostają jedną szansę na 7 minut i chłopak rzeczywiście może być wtedy zestresowany i wszyscy po tych 7 minutach, kiedy mecz się kończy, mówią, że nie, dostał chłop szansę, wszyscy odfajkowali i już właściwie, nie, to nie nadaje się jeszcze do dorosłej piłki. I to jest koniec. Często niestety tak zauważam, w polskich klubach bywa. Tutaj w Hiszpanii zaryzykowali z tymi młodszymi graczami, no i mają efekty.
Popraw mnie, jeżeli się pomylę, bo nie wiem, czy tak w nawiązaniu też do telefonu pana Andrzeja, zaraz oddam głos kolejnemu słuchaczowi, panu Danielowi. Czy nie było tak, że Włodzimierz Lubański jako bodaj 16-latek debiutował
w kadrze? Tak jest, debiut w reprezentacji, zdobyty gol w meczu z Norwegią, wtedy wygrany 16-latek. Oczywiście, że tak. To oczywiście nie musi być trend, nie żebyśmy komuś nakazali, że teraz nagle 5-16-latków ma występować, bo Mal pokazał się świetnie na Euro, wpychać na siłę. Nie, oni przede wszystkim muszą się obronić się pracą, umiejętnościami, talentem, jeśli to będzie dobrze odczytane, ale też bez lęku powinno się ich do tej dorosłej piłki szybciej wprowadzać.
Panie Danielu, oddaję panu głos. Również zacznę rozmowę z panem od pytania, czy pan oglądał wczorajszy finał.
Oczywiście, wspaniałe widowisko.
Wspaniałe, ale lepsza można pierwsza czy druga połowa?
Wymarzony finał. I pierwsza i druga połowa mi się podobała. Faktem byłem za Anglią, ale co chciałem powiedzieć na temat całego Euro. No kolejny turniej, który obnaża poziom naszej reprezentacji, który naprawdę to jest przepaść między tymi topowymi reprezentacjami Europy, no to jesteśmy na szarym końcu. No to nie wiem kiedy to będziemy w ogóle mieli jakieś szanse, żeby powalczyć. No nasi nie pokazali za wiele i niestety tak jest. Pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Danielu. No może jeszcze wrócimy do oceny występu Polaków. Bo jeszcze mam jeszcze chwilę o finale, Krzysztofie. Dariusz Szpakowski, który powiem szczerze, akurat we wczorajszej transmisji mi się podobał, muszę to powiedzieć. Budzi kontrowersję nasz emerytowany już niemal komentator.
Nie oceniam kolegów, więc nie liczę na moją opinię.
Ale wczoraj mi się podobał. Powiedział po tym meczu, że gdyby Anglia nie była tak zmęczona, gdyby jej piłkarze nie byli tak, cytuję, za Szpakowskim, wyjechani, to mogłoby to wyglądać inaczej w tym finale. I chcę ciebie zapytać, bo przecież piłkarze hiszpańscy też grają w ligach, które są, grają z dużym natężeniem. Czy to wczorajszy finał, on oznacza, że po prostu mniej zmęczona drużyna tą jedną bramką wygrała?
Tak nie, to nie. To myślę, że tak nie powinniśmy oceniać, chociaż z tą opinią akurat, którą wygłosił Dariusz Szpakowski, można się zgodzić, gdyby najbardziej to zmęczenie sezonowe było widać po reprezentacji Anglii. Dla mnie też, ale to wynika też ze specyfiki ligi. Niech państwo, jeśli ktoś się tym interesuje, proszę zerknąć na kilka meczów Ligi Hiszpańskiej, a później przez kolejne kilka dni na mecze Ligi Angielskiej. Intensywność, jeśli chodzi o sposób grania w obu ligach, jest zdecydowanie różna. To jest jednak ten brytyjski styl gry, to jest takie trochę box to box, tam się nikt absolutnie w żadnej sekundzie meczu nie oszczędza, czy to jest lewy obrońca, czy to jest środkowy napastnik, oni cały czas są w pełnym ruchu, mniej operują, mniej bazują, chociaż też mają doskonałą technikę, nie można powiedzieć, że Jude Bellingham ma złą technikę na przykład, ale ta intensywność grania i ta liczba meczów, wszystkie puchary, nie puchary, to jest zdecydowanie troszkę najwięcej w Wyspach Brytyjskich. Tam też nie ma jakiejś totalnej, dłuższej przerwy. Nie ma czasu właściwie na regenerację nadmierną. I oni przyjechali z tego marszu ligowego na piłkarskie Mistrzostwa Europy. Ja nie mówię, że Hiszpanie też masz rację, że ta liczba meczów jest w miarę porównywalna, ale to jest troszkę inny sposób jednak grania. A poza tym, no, to co powiedzieliśmy na początku, tutaj zwyciężyło jednak takie lepsze chyba trochę nastawienie, więcej tej radości z gry i jednak mimo wszystko, jeśli chodzi o taką piłkarską osobowość, to więcej atutów było po stronie. Cały czas tutaj mówimy o tym Laminie Yamalu, mówimy o Williamsie, ale też otoczeni fajnymi, doświadczonymi piłkarzami. Dla niektórych no to też, to nie wiadomo, Dani Carvajal na przykład, 32-letni piłkarz. Też nieprawdopodobnie wczoraj, ja dawno nie widziałem tak zaangażowanego Moraty w wielu, wielu meczach, który no, też potrafi zirytować, pudłować na potęgę w wielu spotkaniach, ale wczoraj, gdy tam był taki serial przekazywania opaski kapitańskiej, to było widać, ile to dla tego człowieka znaczy i to była taka fajna rzeczywiście La Furia Rocha, ale taka z uśmiechem na twarzy.
Tutaj słuchacz, pan Daniel, pozwolił sobie ocenić polską reprezentację. No to ja nie wiem, czy to jest na obronę tej reprezentacji, ale myśmy całkiem wyrównane mecze toczyli i z Francją, i z Holandią, dwoma drużynami, które dotarły do półfinałów, czyli graliśmy w grupie równe mecze z dwoma drużynami, które są wśród czterech najlepszych turniejów.
Nie, to jest takie tłumaczenie.
Kombinuję za dużo?
Trochę tak uważam, że trochę, bo tutaj równie dobrze mogliśmy grać.
Ale chciałem dobrze.
Nie, zdecydowanie dobrze, ja to doceniam. Nawet, bo też jestem z reguły optymistą i że właściwie można wyciągnąć tak troszeczkę, no, poszukać odrobiny sukcesu, jeśli chodzi o awans do półfinału reprezentacji Francji i Holandii, ale no, wynikowo to się absolutnie nie broni. Stylowo się broniło w pewnych fragmentach meczu z reprezentacją Holandii. Później ten motorycznie też przegrany, tak trochę i mentalnie mecz z Austriakami, na który nastawialiśmy się, że tam muszą być trzy punkty, choć nie docenialiśmy pewnie wszyscy trochę narodowej reprezentacji Austrii, która potrafiła później sprawić psikusa i pokonać Holendrów, między innymi w fazie grupowej. Jak to wszystko się układa. Mnie zabrakło w polskiej reprezentacji takiego zęba, bo mimo wszystko dużo, przede wszystkim w zawodowym sporcie, w wielkich turniejach wygrywa się także głową, oprócz tych wszystkich umiejętności, oprócz tego wybiegania. Nie było takiego momentu, takiej takiej totalnej iskry. Może momenty w tym meczu rzeczywiście z Holandią, kiedy Buxa zdobywał gola, kiedy trochę nam się wszystkie lampki zapaliły, że może być fajnie, że może być dobrze, ale suma summarum nie było. Na końcu liczy się wynik. Nie wyszliśmy z grupy. No i szkoda, no po prostu.
Właściwie
szkoda.
Jako pierwsi daliśmy informację, że nie awansujemy dalej. No to była.
Jak to wracając do klasyka Dariusza Szpakowskiego, nie pokazaliśmy, jestem na tym turnieju, nie zdążyliśmy pokazać, bo szybko te nasze marzenia zostały rozwiane.
No ja w każdym razie w tej beczce Dziegciuch szukałem kropli miodu, nie znalazłem. Więc dobrze.
Może spokoju potrzeba. Ale może to jest dobra decyzja, że zostali jeszcze Michał Probierz. Myślę, że jeżeli chodzi o taki kontakt, do komunikację między sztabem szkoleniowym a drużyną, no to na pewno nastąpił postęp. To się zgadzam. Zresztą wiesz, niejednokrotnie rozmawialiśmy. Ja jestem zwolennikiem polskich szkoleniowców na funkcji akurat selekcjonera narodowej drużyny. Wielu pewnie mi zarzuci, że gdzieś tam tutaj nadmiernie patriotycznie do tego tematu podchodzę, ale nie. Chodzi o to właśnie, że tutaj tu nie ma, to jest coś, znów ktoś powie, język piłkarski jest taki sam na całym świecie. Jeśli ktoś jest znakomitym fachowcem, to dotrze do każdego z piłkarzy, tym bardziej, że większość z naszych graczy narodowej reprezentacji gra w klubach zagranicznych. To wszystko zgoda, ale jeżeli chodzi o taki, no to coś trudnego do uchwycenia, o taki kontakt w szatni, jedno słowo, jedno spojrzenie, no to najemny trener, nawet najlepiej opłacany, ze znakomitą CV-ką. Ja myślę, że w drużynach narodowych no podoba mi się to, co robi Gareth Southgate, co robi De La Fuente z Hiszpanami.
Zresztą przerobiliśmy dwóch trenerów portugalskich.
No właśnie.
I jak to wyszło, to wiemy. Być może zapłaciliśmy frycowe trochę też, jak myślisz, za Sousę. I potem za
Santosa szczególnie.
Tak.
Trochę pewnie tak. Znowu tutaj ja zdaję sobie sprawę, że tutaj argumentów na obalanie mojej opinii dzisiejszej, tej trenerskiej właśnie, to jest całe mnóstwo. Bo rzeczywiście nie biją się zagraniczne kluby czy narodowe reprezentacje o polskich trenerów. Trudno takich wskazać. No teraz podpisał z wicemistrzem Maroka kontrakt były selekcjoner polskiej reprezentacji Czesław Michniewicz. Udanie pracował czy w Japonii, czy w Arabii Saudyjskiej trener Maciej Skorża, ale nie stoi kolejka agentów do zatrudnienia polskich trenerów właśnie na obczyźnie, w tych topowych ligach, absolutnie. No więc ktoś powie, no to skoro nikt się nimi nie interesuje, no to dlaczego mamy my akurat w reprezentacji wybrać się polskiego trenera? To są te rzeczy, o których tylko ja mówię. Ja uważam, że gra w reprezentacji narodowej i samobycie i bycie w sztabie reprezentacji narodowej, czy jeszcze fizjoterapeutą, czy rzecznikiem prasowym, czy piłkarzem, no to jest honor najwyższy. No może to są jakieś takie imponderabilia, ale okej. Tak traktuję sport i tyle.
To dzwonił się nasz stały słuchacz, fan sportu, pan Rafał. Dzień dobry, panie Rafale. Krótko prosimy.
Krótko, mówiąc do późno. Dzień dobry, witam serdecznie pana Rafała i Krzysztofa i radiatora dźwięku. Macham rączką. Powiem tak, że spotkanie było fajne, te finałowe. I tak samo, znaczy 0-0, pierwsza połowa, no nie wiem, czy to takie, no może trochę szachy, jak to się mówi, nie, panie Krzysztofie, ale że tak powiem, no uważali na siebie, żeby nie stracić, no jak ona Hiszpania w tej 47 minucie, to jest dobrze, i mówię znowu, 1-1 palmer, czyli tam tak pytanie, no kurczę, znowu, ta dobrywka i znów, żeby ta Anglia się tak nie smykała, ale nie wiem, na szczęście na 2-1 z Hiszpanii szli, to jest 7 minut, ja się bałem, że to ja się jak te wideo wartam, jak jest, mówię, żeby znów jakiś palonu nie był, ale na szczęście nie. No bo Anglia tak się smykała, mówmy się, w grupie, jak pamiętam, to jeden mecz chyba tylko wygrali, mieli dwa remisy i potem chyba ze Szwajcarią też nie wygrali, bo był remis pokarny, awansowali chyba, później, nie wiem, z kimś tam grali, też po dogrywce wygrali, no i w tym przedłużonym czasie ta piękna przewrotka, to ze Słowacją było, czy ze Słowacją,
Jude Bellingham, tak jest.
przepychali się po prostu.
I Fuchsem, no to już Fuchsem, no i potem ten Kane tam się w tej dogrywce. No mówię, oni dosłownie dwa mecze wygrali. Proszę zobaczyć, ja to sprawdzałem sobie. Dwa mecze tylko wygrali poza, no, dogrywki karne.
Ale ja zwracam uwagę na to, że używa pan słowa wygrali. I to jest najważniejsze.
No wygrali, panie Krzysiu, okej. Okay. Ale to chciałem mówić, co to też dwa półfinały też były dobre. Hiszpania, Francja i akurat za Francją.
No i wtedy wszyscy zaczęli wierzyć nagle w to, że reprezentacja Anglii może wygrać nawet finał, bo drużyna turniejowa, która się fajnie rozkręca, to też trzeba umieć rozkładać siły na plus dla Anglików.
I co do Polski, jakbym chciał wrócić, no to też trzeba pamiętać, dobrze, jak pan mówił, panie Krzysiu, że pan Michał Probierz zostaje dalej w roli trenera polskiego. Polski trener polskiej reprezentacji. I co powiem szczerze, że ja muszę pogratulować, bo w końcu po tych barażach, te dwa baraże żeśmy przeszli, no on objął dopiero później po tym portugalskim trenerze. No także, no cóż, no grupa była silna, no, no mało kto się spodziewał, że wyjdziemy z tej grupy. No może jakby z tą Holandią, ten Remis został, no to może, ale no z tą Austrią nas zabiegał, ale potem Austria też od razu wszystko odpadła.
Dziękuję.
To jest piękne piłki. Co by było, gdyby było?
Chociaż ten Remis był na końcu, chociaż Lewandowski też na dwa razy ten karny, ale zeszło. Chociaż ten remis był, że nie wyjechaliśmy z zerowym kątem punktowym w grupie, że tak powiem.
Dziękujemy, panie Rafale, szczególnie za przypomnienie drogi Anglików do finału, bo rzeczywiście, Krzysztofie, zadrżała ci dusza, kiedy ten VAR sprawdzał, czy bramka na 2-1 wczorajsza jest prawidłowa.
Nie, od razu byłem przekonany. To tak intuicyjnie, to też chyba jest już coś takiego, że powiem nieskromnie, że po takiej liczbie meczów skomentowanych z różnych stadionów, to trochę wyczucia tego sędziowskiego też jest, chociaż ja wiem, że teraz przy tej technologii są takie sytuacje, kiedy nie można być pewnym. My też czekamy podczas choćby transmisji z meczów Lecha Poznań na decyzję wozu wideoweryfikacji, bo czasami pod określonym kątem wygląda to zupełnie inaczej, ale wczoraj ta kamera była fajnie prowadzona, zresztą chwaliłeś te ujęcia, także tej walki pokazanej z bliska w pierwszej połowie, szczególnie spotkania, to nie miałem wątpliwości, że ten gol będzie uznany.
Dobrze, mam do ciebie teraz pytanie właśnie po tych dwóch półfinałach. Czy nie brakuje tobie meczu o trzecie miejsce? Byłby to mecz powtórzony z grupy Francja-Holandia. Też nawiązuje do odbywającego się, już też zakończonego, równolegle z Euro 2024 turnieju Copa America, gdzie te mecze o trzecie miejsce są grane. No i tam mieliśmy pasjonujący pojedynek Kanada-Urugwaj w normalnym czasie i w dogrywce 2-2 i potem pasjonujące karne. Zresztą
Ty mi opowiadasz o meczu Kanada-Urugwaj? Jesteś z tego pokolenia, które powinno. Nie wiem, 74, pamiętasz?
Tak, ale mówię ci, że po prostu
o trzecie miejsce graliśmy na mundialu z reprezentacją Brazylii. Nie bylibyśmy na oficjalnym trzecim miejscu, gdyby nie było tych meczów. Wtedy wygraliśmy z Brazylii 1-0, w 82 lekko osłabioną i rozczarowaną porażką w półfinale Francją wygraliśmy pod cudownym meczu w polskim wykonaniu 3-2, czyli nam te mecze o trzecie miejsce są potrzebne. I
tak,
to jest moja odpowiedź.
Ale co ja mówię? No ja mówię to, że, bo można powiedzieć, świat idzie do przodu, właśnie mówimy o tym, że przemęczeni piłkarze jeżdżą na takie turnieje, może już oszczędźmy im tego meczu o trzecie miejsce, niech tylko zwycięzcy grają dalej w tej fazie play-off i wtedy nie ma meczu o trzecie miejsce, jest ten finał. No ale właśnie kiedy patrzyłem na te emocje, które były na meczu o trzecie miejsce w Copa America, to no coś tak mówiło, kurczę, a może jednak. To ten mecz, ten medal pocieszenia.
Ja dokładnie. Znaczy, to nie jest medal wcale pocieszenia. No, z ilu miejsc składa się podium?
Trzech.
No i co? I masz odpowiedź? Proszę bardzo. Ja już nic więcej nie będę mówił. Ja wiem, że tutaj kwestie pewnie logistyczne, coś takiego, to zawsze można znaleźć tysiące argumentów, żeby tego meczu o trzecie miejsce nie grać, ale taki dzień przed wielkim finałem, taka sobota, to byłoby znakomite danie na mecz o trzecie miejsce.
No to prawda, Czegoś nam w sobotę brakowało.
Tak wielkich turniejów, jak piłkarskie Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata. Copa America jest tego dokładnym przykładem, że te emocje buzują, gdyby był ten mecz holendersko-francuskim. Przecież to też mogło być naprawdę piękne.
Dodam tylko, że Copę Amerykę tegoroczną wygrała Argentyna, wygrywając 1-0 z Kolumbią po dogrywce. Też były emocje do końca.
W 66 minucie przykra sprawa, bo kontuzja mięśnia Leo Messiego, no i z płaczem już oglądał do końca to widowisko. Na szczęście zakończone dla niego reprezentacji, na szczęście triumfem.
Tak, ale widziałem płaczącego Messiego w internecie. Ten obrazek obiegł, filmik właściwie obiegł świat. Zresztą, tak nawiasem mówiąc, taka trochę może dziwna refleksja na boku, ale dzięki temu internetowi te wszystkie zawody są takie bliskie. Możemy wszystko zaraz na bieżąco, nawet jeżeli te mecze są grane o drugiej w nocy, bo tak się raz poczynał, z godzinnym opóźnieniem w dodatku ten finał południowoamerykański, ale potem rano możesz wszystko zobaczyć. Skróty.
Tym bardziej, jak się ma audycję o 12, prawda?
Tak.
Wyczułaś sytuację. No naprawdę, to są fantastyczne imprezy, dlatego też mówiliśmy o tym na początku. Dlaczego? Trochę uciekam zawsze od tego słowa nuda. Zależy też sporo od podejścia. Jasne, że możemy racjonalizować i oceniać jakość całości tych spotkań. Niektóre mistrzostwa Europy, niektóre mundiale są bardziej efektowne, inne są mniej efektowne. Myślę, że na dobrym, bliżej wysokiego niż średnim poziomie było to piłkarskie Euro Niemcy 2024. I no życzmy sobie, no już oby polska reprezentacja i w tej Lidze Narodów, i później w kwalifikacjach do kolejnego mundialu spisywała się jak najlepiej. Może dołączą piłkarze młodszego pokolenia, to o czym mówiliśmy, też dawaliśmy sygnał, że może odważniejsi będą także trenerzy klubowi, którzy wiadomo, oni są rozliczani przez prezesów, nie tam z cudownej gry i wprowadzania młodych zawodników, chociaż te firmy, które mają akademię, tak jak Lech, Legia, to starają się oczywiście tych młodych piłkarzy wprowadzać, ale tak bardziej dla pokazania piłkarskiemu rynkowi, aniżeli sądzę tak z przeświadczenia, że warto dawać szansę tym młodszym piłkarzom. Jestem za, żeby takie szanse dawać, oczywiście zdroworozsądkowo.
Krzysztofie, po każdym takim turnieju, czy na każdym takim turnieju dziennikarze wypatrują tak zwanego czarnego konia. Czy te mistrzostwa miały taką drużynę?
A patrząc na zestaw półfinalistów, to nie bardzo, prawda? Bo Hiszpania, Francja, Holandia, Anglia, czyli właściwie czwórkę mamy załatwioną i można było spodziewać się każdej z tych drużyn w czołowej czwórce piłkarskich mistrzostw Europy. Bardzo interesująca rywalizacja, jeśli chodzi o mecz 1/8 finału Austria-Turcja. Ciekawy taki zestaw, prawda? Austriacy, no to w odniesieniu do...
Dwa takie czarnawe koniki.
Czarnawe koniki. Z tym pierwszym mieliśmy do czynienia w fazie grupowej i w starciu z polską reprezentacją. Turcy, przyznam szczerze, że ja nawet obstawiałem, że oni mogą poradzić sobie z Holendrami, którzy do pewnego momentu też grali dosyć niemrawo. Zdobyli prowadzenie w tym meczu już ćwierćfinałowym z reprezentacją Holandii, no ale później jednak czegoś zabrakło, zabrali się do roboty Holendrzy i te Turcje wyeliminowali. Nie byłbym dlatego może zdziwiony, żeby Turcja w miejsce Holandii grała w półfinale. A tak patrząc, no kolejne coś, jestem człowiekiem sportu, więc tutaj moje zdanie nie do końca pewnie jest obiektywne. Tak wielkie imprezy, no kreują takie reprezentacje, których pewnie nigdy byśmy nie oglądali. Rumunia, w fazie grupowej Gruzja, Ukraina. Mecze z udziałem tych drużyn, no rzadko są takim daniem głównym, hitem telewizyjnych ramówek.
Wielu chwaliło mecz Gruzja-Turcja
tak
jako baśniowy wręcz.
No
takie były opisy.
No właśnie, to jest właśnie ta prawdziwa radość futbolu. Dzięki temu mamy okazję poszerzyć swoją taką piłkarską wiedzę, ogląd tego futbolowego świata, czy w tym przypadku Europy, w przypadku Copa America, Ameryki Południowej. I to jest piękne. No, piłka, no, mnie się nie znudzi i myślę, że wielu naszym słuchaczom także.
Na przykład panu Jakubowi. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. No ja uważam, że Hiszpania wygrała zasłużenie całe Euro. Oni od samego początku bardzo dobrze się prezentowali. No chyba najlepszy mecz, jaki oni rozegrali, to chyba ten pierwszy mecz z Chorwacją, z którą wygrali 3-0, no i potem też z Niemcami. Uważam, że to był dla nich najcięższy mecz właśnie z gospodarzami tego turnieju, bo Niemcy jak stracili bramkę, to potem Hiszpanie, to się rzadko zdarza, że pozostałych meczach, rzadko się zdarzało, ale obraz był taki, że Niemcy tak zepchnęli Hiszpanię, że no Hiszpania w ogóle z połowy nie mogła wyjść, tak Niemcy próbowali gonić wynik. Ale powiem tak, jeśli chodzi o te gwiazdy typu Ronaldo, Mbappé czy De Bruyne na przykład, no to według mnie oni zawiedli na tym turnieju. Było widać, że Mbappé no, miał tam problemy z tą maską i tak dalej, ale w ogóle Ronaldo też dla mnie zagrał słabe te mistrzostwa. Ale cieszy na pewno fakt jest taki, że tutaj dużo młodych zawodników się wyróżniało. No tutaj już jak panowie wspomniali właśnie Nico Williams czy Lamine Yamal, ale też trzeba wspomnieć na przykład o tym Turku, który on bodajże ma 19 lat, ten Arda Güler.
Tak jest, Irak. Real Madrid.
Tak.
Ale za dużo tam nie dają mu grać jeszcze, ale jest w Realu.
Ale naprawdę bramkę tą, którą tam wstrzelił w tym jednym meczu, no to stadiony świata. Można też jeszcze wspomnieć Holendra, tego Xaviego Simonsa, który też przecież bramkę chyba z Anglią, tak, wstrzelił?
Tak.
Tak, no to też bardzo dobry zawodnik. Także no dużo młodych właśnie zawodników tutaj się... No bramkarz jeszcze też z Portugalii, który też te karne tam...
Tak, pięknie bronił w tym jednym meczu. Wszystko bronił.
Także, no mówię, dobre jest to, że młodzi potrafili zastąpić właśnie te największe gwiazdy. Dla mnie największym rozczarowaniem jako reprezentacja była Belgia. Z tego względu, że Belgowie mają fantastyczny skład. Oni mogą tak naprawdę dwie jedenastki wystawić. Ale było widać, że na przykład ten De Bruyne był kompletnie bez formy. Czy napastnik tamten Lukaku też był bez formy. Także no Belgia zawiodła, a takim zaskoczeniem na pewno na plus bardzo mi się podobała reprezentacja Gruzji. Po nich się za wiele nie spodziewałem, ale to już nie tylko chodzi o tego Kwicze Kwaraskeliego, ale ogólnie gra Gruzji, to zaangażowanie, ta intensywność. Dla nich nie było żadnych straconych piłek. Oni cały czas parli do przodu, a mówię, to była dla nas taka reprezentacja, że no pewnie jadą jako chłopcy do bicia, a oni naprawdę się z bardzo dobrej strony pokazała reprezentacja Gruzji.
Panie Jakubie, bardzo dziękujemy za te kalejdoskopowe przejrzenie całego Euro 2024. Widać, człowiek tak, śledził.
Zdecydowanie i nie, znakomita rzeczywiście ta analiza. Jeśli mogę tylko swoje malutkie 3 grosze wtrącić, no jednak tutaj... Ci piłkarze, może z wyjątkiem Mbappé, mieli prawo być bardziej zmęczeni, bo nie da się ukryć jednak tych dat z paszportu. Ronaldo 39, sobie nawet nie pamiętałem, że Lukaku rocznik 93, no to 31. Pewnie, że to nie jest jeszcze w obecnym czasie jakiś sędziwy wiek. Kevin De Bruyne 33 lata. Robert Lewandowski też swoje lata, bo o nim tutaj dzisiaj akurat ani razu nie padł nazwisko Lewandowski, no który ja teraz musiałem je przytoczyć, czyli w ogóle już nie był rozczarowaniem dla nikogo, jak w przypadku piłkarzy wymienionych wcześniej. Ale faktycznie jest troszeczkę zmiana pokoleniowa. Ci piłkarze średniego pokolenia i tego najmłodszego zaczynają dominować. Mam nadzieję, że Michał Probierz też w kontekście tych eliminacji, które będą trwać, będzie systematycznie wprowadzał piłkarzy młodszej generacji. Paru jest: Kacper Urbański, Nikola Zalewski. Myślę, że z polskiej młodzieżówki, czy ci grający już gdzieś w klubach zagranicznych, ci młodsi też będą dołączać i będą coraz bardziej stanowić o sile tej naszej narodowej drużyny.
Krzysztofie, kończąc nasze spotkanie, naszą rozmowę, zapytam ciebie tylko jeszcze krótko, bo mówiliśmy o tej młodzieży hiszpańskiej, czy to zwycięstwo turniejowe oznacza, że rozpoczyna się era panowania Hiszpanów właśnie w piłce, bo mieli takie kryzysy ostatnio, wydobyli się, teraz oni będą panować, kolejne turnieje będą należeć do nich?
No oni lubią tak seriami, pamiętamy 2008, potem 2012 nasz polsko-ukraiński turniej Euro też wygrany w efektownym stylu, nastąpiła zmiana pokoleniowa, ale i wtedy rzeczywiście było takie tąpnięcie. Teraz myślę, że to się ładnie mówi, zbalansowany wiekowo jest to zespół hiszpański, no który może teraz pograć nie dość, że ładnie solidny futbol, to także futbol skuteczny. Ta wczorajsza akcja z tej drugiej połowy cały czas mi siedzą w głowie. No tak grać, to jest po prostu koncert trzeba, bo to jest sztuka. W meczu o taką stawkę, kiedy no ta presja na pewno jednak jest, każdy może mówić, że nie, że to jest zawód, że ale na pewno przy takiej oglądalności, przy takiej publiczności, przy takim natężeniu emocji, coś takiego, no to w końcu nie są jakieś totalne robokopy i całe szczęście, tylko normalni ludzie, którzy mają ponadprzeciętne umiejętności piłkarskie i ta drużyna, to jest sedno, coś, za co uwielbiam też gry zespołowe. Tutaj był jeden organizm, naprawdę. Dlatego nieprzypadkowo powiedziałem o tym Carvajalu, jak on podchodził, o Moracie i o tych dwóch młodych wilczkach, Jamalu czy Williamsie. Stworzyć drużynę, która świetnie się rozumie, która ma odpowiednie, na odpowiednim poziomie jakościowym umiejętności, no to wtedy można bić się o zaszczyty. Motoryka, ale przypominam, sport musi od wewnątrz bić radością. Jeżeli ktoś będzie cierpiał na boisku za miliony, no to tych milionów za pierwsze miejsce w Euro czy na Mundialu nie zarobi.
Powiedział Krzysztof Ratajczak, szef redakcji sportowej Radia Poznań, puentując nasze spotkanie dzisiejsze. To była audycja W Środku Dnia. Dziękuję za uwagę Rafał Regulski i Krzysztof Ratajczak, a Jarosław Pachczyński na stanowisku realizatorskim z Państwem pozostaje. Do usłyszenia.